Niedawno, znaczy w lipcu byliśmy całą rodziną w Anglii, no tam z powodu ojej, z powodu no, stażu, który nasz syn tam miał. No i to był pierwszy raz w życiu, kiedy byłem w Anglii. No i to było ciekawe doświadczenie. Jednym z, znaczy różne były tam ciekawe doświadczenia, bo to konserwatywny kraj. Jednym z nich to było niebezpieczeństwo ruchu lewostronnego. Mówię, że niebezpieczeństwo, dlatego że mamy nawyki do ruchu prawostronnego, więc jak przechodzimy przez ulicę, to w Polsce patrzy się w lewo, bo najbliższy samochód jest z lewej strony, może nadjeżdżać. A tam należy patrzeć w prawą stronę. No i kilka razy prawie nie wpadłem pod rower. Dzięki Bogu, że pod rower, a nie pod samochód. Więc to było ciekawe doświadczenie. Drugim doświadczeniem było to, że to przechodzenie na światłach. No więc zauważyliśmy tam z moją żoną, że Anglicy dosyć często przechodzą na czerwonym świetle. Jak nie ma samochodów, po prostu wchodzą na jezdnię, chociaż jest czerwone światło. I ktoś nam powiedział, że jest tam taka niepisana zasada, że jak nie ma samochodów, to można przejść na czerwonym świetle. A u nas na czerwonym świetle raczej się nie przechodzi przez jezdnię. No przynajmniej nie powinno się. A gdy nie ma ruchu, no też nie powinno się przechodzić na czerwonym świetle, chociaż niektórzy przechodzą. I nawet ja czasem przechodzę. No ale powstaje pytanie, czy człowiek wierzący powinien przejść przez jezdnię na czerwonym świetle, czy nie będzie to złym świadectwem. No więc, albo czy może pić piwo, czy tańczyć, czy może chodzić do kina. No więc w różnych środowiskach chrześcijańskich rozgorzałaby bardzo ciekawa dyskusja na ten temat. Co wolno, a czego nie wolno ludziom wierzącym? Najlepiej byłoby usiąść w jakimś szacownym gronie, uzgodnić zasady i spisać i potem się ich przestrzegać. Tylko, że wtedy mielibyśmy prawo. A przecież Paweł napisał w Liście do Galatów, że już nie żyjemy pod prawem, tylko pod łaską Bożą. Jesteśmy powołani do wolności w Chrystusie, więc jak mamy żyć jako naśladowcy Pana Jezusa? No, co sam Pan Jezus mówi o prawie? No i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Przeczytam fragment główny, który będzie podstawą do tego rozważania. To jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 17 do 20. Ale się rozpadało. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska z prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z tych przykazań, chociażby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie nauczał ludzi, tego w Królestwie Niebios także nazwą nieważnym. Tego natomiast, który będzie je stosował i innych nauczał, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Powiem więc, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No więc ciekawe, bardzo ciekawa wypowiedź. Pan Jezus ogłasza, że nie przed znieść prawa, czy zlikwidować, ale przed je wypełnić. I spróbuję dzisiaj wyjaśnić, co to znaczy, ale zaczniemy od kontekstu. Zawsze jak się czyta Pismo Święte, trzeba patrzeć na kontekst. Więc jaka to jest kontekst? To jest część słynnego kazania na górze, które Pan Jezus wygłosił, które zajmuje w Ewangelii według świętego Mateusza rozdziały od 5 do 7. Czyli to trzy rozdziały, 5, 6, 7 to jest kazanie na górze. Już się zaczęła publiczna działalność Pana Jezusa, ale to był dopiero początek. W 4 rozdziale Ewangelii Mateusza po chrzcie w Jordanie Pan Jezus przygotował się do swojej służby poprzez 40-dniowy post. Potem powołał pierwszych uczniów. Zaczął z nimi obchodzić Galileję, uzdrawiał chorych, głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym i słysząc o licznych uzdrowieniach, ludzie zaczęli się gromadzić wokół niego i no, widzieli to jakiś nowy, niezwykle obdarzony nauczyciel. Wtedy Pan Jezus zabrał ich na górę, być może po to, żeby wszyscy mogli go widzieć i słyszeć lepiej jego głos, bo przemawiał z góry, więc był widoczny na szczycie góry. No i tam zaczął ludzi uczyć o tym właśnie Królestwie Bożym, tym, które głosił. Głosił Królestwo Boże, więc zaczął mówić, co to jest to Królestwo. Więc przedstawił 8 błogosławieństw, czyli takich 8 zdań mówiących o tym, kto będzie szczęśliwy w tym Królestwie Bożym. Potem w wersetach od 13 do 16 napisał, powiedział, wezwał swoich słuchaczy do radykalnego życia, do takiego postępowania, które będzie miało wpływ na środowisko, w którym żyją, do gorliwości dla Boga. A potem właśnie ogłosił, że nie przyszedł znieść prawa ani proroków. No i powstaje pytanie, dlaczego takie oświadczenie wygłosił? Więc no, prawdopodobnie wyprzedził pytania słuchaczy. Bo był nowym nauczycielem, głosił nowe rzeczy, Królestwo Boże z mocą, więc słuchacze mogli się zastanawiać, kto to jest i jaki jest jego stosunek do ortodoksji Izraela. To tak jakbyśmy tu przyszedł jakiś nowy człowiek i zaczął głosić jakąś nową naukę, zaczęlibyśmy się zastanawiać, a co on myśli o ortodoksji, o tym, w co my tak naprawdę wierzymy. Więc Pan Jezus uprzedził wątpliwości, że on nie przyszedł znieść tego, czym żył Izrael, czyli nie przyszedł znieść prawa i proroków, ale przyszedł wypełnić. No więc to bardzo śmiałe, że takie oświadczenie przyszedł wypełnić. No kto to może wypełnić? I teraz Biblia hebrajska, znaczy mówiąc, kiedy mówił Pan Jezus prawo i proroków, prawdopodobnie miał na myśli całą Biblię hebrajską. Więc co to znaczy, że on przyszedł wypełnić? Myślę, że przyszedł wypełnić na trzy sposoby. Więc to zobaczymy pierwszy sposób. Więc popatrzmy na Ewangelię Jana, na 5 rozdział, wersety, najpierw werset przeczytam 39. Piąty rozdział, werset 39. Pan Jezus mówi tak. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. I dalej w tym samym rozdziale, w wersetach 45-46 mówi: przestańcie sądzić, że to ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on napisał o mnie. I wiele innych fragmentów Pisma Świętego, w wielu innych wypowiedziach Pan Jezus mówi o tym, że całe Pismo składa świadectwo o nim. I teraz jakie Pismo? No więc Biblia hebrajska składała się z trzech części. Z prawa Mojżeszowego, proroków i psalmów. I całe to pismo, wszystkie te trzy części mówią o Panu Jezusie. Całe pismo, jakby to hebrajskie, Biblia, czyli Stary Testament, składa świadectwo o tym, kim będzie Mesjasz. I Mesjasz jest głównym tematem całego Starego Testamentu. Zapowiada Stary Testament, że Mesjasz będzie z potomków Abrahama, z potomków Izaaka, a nie potem Jakuba, a nie Ezawa, potem z potomków Dawida, Judy, Dawida i tak dalej. Więc w całym piśmie jest mnóstwo świadectw i proroctw zapowiadających przyjście Mesjasza i wszystkie one wypełniły się w osobie Pana Jezusa. Ktoś policzył, że jest ich około 300 głównych proroctw, które się wypełniły w życiu Pana Jezusa. Gdybyśmy popatrzyli nawet na sąsiedni fragment, na 4 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 14, to tam czytamy: a stało się to, aby się wypełniły pisma, które to i to zapowiadały. Czyli cokolwiek się wydarzyło w życiu Pana Jezusa, w Ewangelii Mateusza jest bardzo często powiedziane, że to się stało, aby się wypełniły zapowiedzi prorockie. I warto tu zwrócić uwagę na taki fakt, że wszystkie księgi Starego Testamentu powstały na pewno przed 450 rokiem przed naszą erą. Niektóre dużo, dużo dawniej, ale Ezdrasz, pisarz i kapłan zebrał wszystkie te księgi i poddał uwspółcześnieniu hebrajskiego języka, ale to wszystko się działo w 450 roku przed naszą erą, czyli wszystkie te proroctwa musiały być starsze niż 450 lat, a nawet mogły być i 1400 lat przed Chrystusem. Ale dla sceptyków jeszcze można powiedzieć, że że w 250 roku przed naszą erą, około 250 roku przed naszą erą, w Aleksandrii uczeni żydowscy dokonali przekładu Starego Testamentu na język grecki. Ten przekład nosi nazwę Septuaginta. Czyli na pewno wszystkie te proroctwa są co najmniej 250 lat przed Chrystusem, a nawet i starsze. I więc nie mogły być spisane post factum, bo niektórzy sceptycy mówią, no to tak, no to ktoś potem obserwując życie Pana Jezusa opisał to wszystko, żeby się zgadzały proroctwa. Nie, te proroctwa są starsze o wiele set lat przed przyjściem Pana Jezusa. No i teraz tak, jeżeli jest 300 proroctw, to, które się wypełniło w życiu Pana Jezusa, to jeden matematyk, ja nie jestem dobry z matematyki, ale pewien matematyk obliczył na podstawie rachunku prawdopodobieństwa, że wypełnienie się tylko 8 z tych 300 proroctw w życiu jednego osoba by przez przypadek, to jest jak 1 podzielone na 10 do 17 potęgi. Czyli 1 podzielone przez 10 z 17 zerami. Nie umiem tej liczby wyrazić, jest to olbrzymia liczba, ale można zrobić taką ilustrację. Gdyby wziąć obszar całej Polski i nasypać na obszar całej Polski monety jednozłotowe na wysokość 60 cm i wziąć jedną monetę, zaznaczyć i wmieszać w to i teraz wziąć osobę z zasłoniętymi oczami, żeby wyruszyła w podróż po Polsce i może tylko sięgnąć jeden raz, zagarnąć i wybrać jedną monetę i to ma być ta właśnie zaznaczona. Praktycznie jest to niemożliwe. Więc niemożliwe jest w zasadzie praktycznie, żeby te wszystkie 300 proroctw wypełniło się w życiu jednej osoby przez przypadek, a nie z rządzeniem Bożym. A więc Pan Jezus wypełnił prawo poprzez to, że wypełnił wszystkie zapowiedzi, prawo i proroków, że wypełnił wszystkie zapowiedzi, które prawo i prorocy o nim zapisali. Co więcej, wypełnienie nie tylko proroctwa, ale też są w Biblii takie idee jak typ i antytyp, czyli pewna postać albo pewne wydarzenie, które jest typem wydarzenia w życiu Jezusa. Na przykład ofiara Izaaka. To jest cała historia, w której jest syn, umiłowany syn Abrahama, jest potrzeba złożenia go w ofierze i potem znajduje się baranek zastępczy, którego w zastępstwie za Izaaka składa Abraham. I to jest zapowiedź, która się wypełniła dokładnie w życiu Pana Jezusa. On jest umiłowanym synem swojego Ojca i w zastępstwo za nas został złożony w ofierze. Tak jak Abraham cofnął swój nóż na wołanie Boże, tak Bóg nie cofnął swojej ręki i pozwolił, że jego syn został złożony zamiast nas w ofierze. Więc takich typów i antytypów jest w życiu Pana Jezusa również bardzo wiele wypełnionych. Więc po pierwsze, Pan Jezus wypełnił wszystkie zapowiedzi, które go dotyczyły. Po drugie, wypełnił doskonale wymagania prawa. I tutaj przeczytam z Ewangelii Jana z 8 rozdziału fragment. To jest 8:46. To znajdę szybko, chociaż się w tej Biblii słabo poruszam, bo to jest nowiutka. 8:46, nowe tłumaczenie, które dopiero wprowadzam w życie. Kto z was może mi dowieść grzechu? Jeżeli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Pan Jezus rzucił tutaj faryzeuszom wyzwanie, żeby mu dowiedli grzechu. I oni nie potrafili. Nikt nie mógł dowieść Panu Jezusowi grzechu. Apostoł Paweł o nim napisał w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersecie 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Według Słowa Bożego Pan Jezus przeszedł przez życie nie popełniwszy ani jednego grzechu. Innymi słowy, On wypełnił w sposób doskonały wymagania prawa. Prawo miało swoje wymagania i Pan Jezus tak przeszedł przez życie, że On doskonale wypełnił wszystkie wymagania prawa. A więc wypełnił po pierwsze wszystkie zapowiedzi prawa, po drugie wypełnił wszystkie wymagania prawa. I po trzecie, On też doskonale rozumiał prawo i przedstawiał jego właściwą wykładnię. I tu przytoczę fragment z Ewangelii tej samej Mateusza, tylko że z późniejszego fragmentu. 19 rozdział, wersety od 3 do 9 przeczytam, ale nie będę tego bardzo szczegółowo omawiał, tylko tak pokażę jako ilustrację. Przybyli również faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu. A on odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Dlatego ciągnął, człowiek odpuszcza jego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc już nie ma dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek ich nie rozdziela. Wówczas zapytali, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać list oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żoną ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, cudzołoży. No więc tutaj mamy taką sytuację, kiedy faryzeusze i znawcy prawa przychodzą do Pana Jezusa z pytaniem, które jest dosyć podchwytliwe i zadają pytanie, czy wolno oddalić żonę z byle powodu. I Żydzi tak robili. Mieli te prawo listu rozwodowego, więc no, nawet zupa zasłona czy coś, oddalali z byle powodu. I Pan Jezus im odpowiada, wskazując, jaki był oryginalny plan, jaki był Boży zamysł, i dlaczego Bóg ustanowił małżeństwo jako związek jednego kobiety z jedną mężczyzną, jednego mężczyzny z jedną kobietą i jako związek nierozerwalny. Wyjaśnił też, że prawo rozwodu zostało nadane przez Mojżesza tymczasowo ze względu na to, że serca ludzi były grzeszne. Że to jest tymczasowe prawo, ale Boża intencja była inna. Boża intencja była taka, żeby kobieta i mężczyzna stworzyli razem trwały związek, który by trwał do końca życia. Czyli Pan Jezus wyjaśnił to wszystko z pozycji osoby, która zna Boże zamysły i rozumie istotę Bożych przykazań. A więc wyjaśnił tak jak ten, który to prawo dawał, a nie jako ten, który szuka jakichś kruczków. Więc po trzecie Pan Jezus doskonale rozumiał i wykładał prawo. Więc na trzy sposoby wypełnił prawo. Po pierwsze, poprzez to, że wypełnił jego zapowiedzi i proroctwa. Po drugie, że wypełnił dokładnie wszystkie jego przykazania, nie złamał żadnego przykazania prawa. I po trzecie, znał najlepszą, doskonałą wykładnię prawa i znał i rozumiał intencje prawodawcy, czyli Boga. No więc wróćmy do naszego fragmentu, tego z 5 rozdziału. W 18 wersecie Pan Jezus mówi, że ogłosił, że ani jedna kreska, ani jota jedna nie przepadnie z prawa, aż się wszystko wypełni. Więc co to jest? No, jota to jest najmniejsza litera alfabetu greckiego. A jod jest najmniejszą literą alfabetu hebrajskiego. To jest taki mały przecinek, to jest jod. A kreska, no to niektóre litery w alfabecie hebrajskim różnią się tylko jedną kreską. I ta jedna kreska już robi duże znaczenie. Wobec tego, jak gdyby Pan Jezus mówi, że prawo jest wiecznie ważne, znaczy ma wieczne znaczenie. Co prawda, ono jest dynamiczne, ono się będzie wypełniało. Ono, prawo i prorocy zapowiadają Boży plan zbawienia świata, który stopniowo się wypełnia, aż wypełni się ostatecznie, kiedy Pan Jezus powróci na ziemię i Bóg ostatecznie pokona zło. Ale to nie znaczy, że prawo i prorocy przestają mieć znaczenie. Ono się wypełnia, ale jest nadal w oczach Bożych ważne. No więc w takim razie, jak mają żyć naśladowcy Jezusa? Znaczy, najpierw, jaki my powinniśmy mieć stosunek do prawa i proroków? No więc w 19 wersecie Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli ktoś rozwiąże jedno z przykazań i tak będzie nauczał, to będzie zwany małym albo będzie nieważny w Królestwie Bożym. A jeżeli ktoś będzie przestrzegał wszystkiego i tak nauczał, ten będzie wielki w Królestwie Bożym. No i teraz problem jest taki, o co tu chodzi. No więc Żydzi dzielili przykazania na lekkie i ciężkie. Tak samo jak w naszej kulturze się dzieli grzechy na lekkie i ciężkie. Na przykład przykazania lekkie to takie, które dotyczyły dziesięciny z plonów ogródka, czyli tam kopru, kminku. No i Żydzi skrupulatnie od tego liczyli dziesięcinę, niektórzy nieskrupulatnie. A przykazania ciężkie to były zakaz bałwochwalstwa, czy zakaz morderstwa, cudzołóstwa, takie inne rzeczy. No i zdarzało się, że rabini nauczali, no lekceważąc sobie te lżejsze przykazania. Tymczasem Pan Jezus zdaje się traktować wszystkie jednakowo ważne w oczach Bożych. No więc co to ma znaczyć? No i w wersecie 20 on daje wskazówkę, jak mają żyć ci, którzy są Jego uczniami. I mówi tak, powiadam wam, jeżeli w swojej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No to stawia niezwykle wysoką poprzeczkę. Skoro znawcy prawa starali się żyć według prawa i faryzeusze starali się żyć według prawa, No to jak my, uczniowie Jezusa, mamy żyć, skoro mamy jeszcze wyżej postawioną poprzeczkę? Spróbujmy to sobie zrozumieć. Więc jak już powiedziałem, Żydzi dzielili prawa na większe i mniejsze i też opracowali instrukcje, jak ich przestrzegać, by żyć sobie normalnie, a jednocześnie pozostać wiernym literze prawa. Oni mieli taką mentalność i to jest, myślę, że mentalność jest uniwersalna, która trwa nawet i do dziś w naszej kulturze i w każdej kulturze na świecie. Jeżeli jest przepis, to jak mamy żyć, żeby trzymać się litery przepisu, a jednocześnie, żeby nam się wygodnie żyło? I Pan Jezus dał im taki przykład w 7 rozdziale Ewangelii Marka, nie będziemy tego czytali, ale pokazał, jak oni obchodzą prawo. W prawie mojżeszowym jest w dekalogu przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, co oznaczało w praktyce, że jeżeli ojciec i matka się zestarzeli, to dziecko miało obowiązek też łożyć na ich utrzymanie. To było prawo, prawo Boże. Natomiast Żydzi wymyślili takie, że jeżeli poróżnili się z rodzicami i nie chcieli ich utrzymywać albo pomagać im na starość, to ogłaszali korban. Korban oznaczało taką przysięgę, że składam przysięgę, że to, co się rodzicom należy jako pomoc, przeznaczam na ofiarę w świątyni. I było drugie prawo, że nie wolno było łamać przysięg. Wobec tego w ten sposób, trzymając się prawa, że on nie może złamać przysięgi, on już przysięgł, że to, co powinno być przeznaczone na pomoc rodzicom, przeznaczył na pomoc, na ofiarę w świątyni, wobec tego już zwalniał się z pomagania materialnego rodzicom. I tu było jeszcze ciekawe, że w ten sposób nawet mógł sobie samemu dogodzić, dlatego że prawo mojżeszowe, że te ofiary w świątyni to często były ofiary biesiadne, czyli ofiary pojednania, że Izraelita szedł z owieczką, zabijał ją w świątyni i co? I urządzał ucztę ofiarną. Więc w ten sposób Żydzi, przestrzegając litery prawa, omijali sens prawa Bożego, zwalniali się z opieki materialnej nad rodzicami i jednocześnie dogadzali sobie. Nie tak mamy my żyć. Nie to jest ten sposób, w jaki uczniowie Jezusa mają przestrzegać prawa. Czy w jaki sposób mają wykazywać tę sprawiedliwość obfitszą, czy idącą dalej niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Więc w jaki sposób my mamy żyć? No Pan Jezus dalej wyjaśnia w całym kazaniu na górze, aż do końca 7 rozdziału, ale przeczytamy tylko jeden fragment, werset od 21 do 22. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skazany, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. A więc Pan Jezus pokazuje, jak mamy podchodzić do Bożego prawa. Prawo mówi, że nie będziesz zabijał. To mówi litera. Wobec tego dla osoby, która się trzyma prawa, litery prawa, no to no nie zabiję go, ale mogę go nienawidzieć, prawda? Mogę w sercu swoim hodować nienawiść, ale go nie zabiję. I prawa przestrzegam. Ale dla uczniów Jezusa jest inna zasada, że mają nie tylko nie zabijać brata, czy tam bliźniego, ale nie mogą hodować sobie w nienawiści w sercu. Że mają, że Bożym zamysłem, który stoi za tym prawem, za tym przykazaniem, jest to, żeby ludzie żyli między sobą w harmonii. A jeżeli mam do kogoś złość, zabójstwo jest skutkiem tego, że przez jakiś czas hoduję nienawiść w sercu swoim. Jeżeli ja ją hoduję, to prędzej czy później wybuchnę, albo go zranię, albo go zabiję. Wobec tego naśladowcy Jezusa mają tak żyć, żeby w ich sercach nie było nienawiści wobec brata, że mają nie dopuszczać do żadnej nienawiści, czy mają nawet nie mówić źle o bliźnim swoim. Uczniowie Jezusa mają nie tyle literalnie przestrzegać Bożych przykazań, co przestrzegać ich ducha, tego, co Bóg zamierzył za tymi przekazaniami, jakie zasady życia społecznego Bóg zamierzył. Czyli w tym przypadku mają nie tylko nie targać się na życie, ale z głębi serca powinni błogosławić wszystkim ludziom. Nie hodować w swoich sercach ani nienawiści, ani złych myśli, żeby nie zaowocowały one jakimś rękoczynem. No i to powstaje pytanie, no jak tak żyć? To wcale nie jest takie łatwe. No ale według proroctwa Jeremiasza, które dzisiaj czytałem, z 31 rozdziału, które jest przytoczone w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w wersetach od 16 do 17, nowe przymierze we krwi Chrystusa będzie charakteryzowało się tym, że prawa Boże zostaną wypisane na naszych sercach i włożone do naszych umysłów i dzięki obecności Ducha Świętego możemy tak żyć. Gdybyśmy nie mieli Ducha Świętego, nie bylibyśmy w stanie w taki sposób żyć. Nie bylibyśmy w stanie rozumieć intencji, jakie stoją za Bożymi przykazaniami i nie mielibyśmy siły, żeby tak żyć. Ale Duch Święty uzdania nas do tego, żeby żyć właśnie w taki sposób. Żyć w taki sposób, w którym okaże się, że żyjemy sprawiedliwością obfitszą, głębszą, niż ci, którzy literalnie starają się przestrzegać przykazań, 10 przykazań. Więc powstaje pytanie, jak mamy podchodzić do Bożych przykazań. Czy one nas obowiązują, czy nie? Czy przeminęły, czy mamy polegać jedynie na łasce Bożej? Więc tutaj parę takich słów wyjaśnienia. Więc prawo Starego Przymierza można podzielić na 3 części. Prawo rytualne, związane z ofiarami, system ofiar i kultem świątyni w Jerozolimie. Potem prawo społeczne, które było związane z ustrojem teokracji, który panował w Izraelu, póki on żył w ziemi obiecanej. I prawo moralne, które to na przykład 10 przykazań. Więc prawo ofiarnicze, prawo rytualne wypełniło się, kiedy Jezus złożył doskonałą ofiarę. Już nie powinniśmy składać żadnych ofiar, ponieważ Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę. Tak jak to się wypełniło. Po drugie, prawo społeczne, które mówiło o zasadach życia teokracji izraelskiej. Odkąd Kościół łączy Żydów i pogan na całym świecie, żyjących już nie w Palestynie, tylko w wielu krajach, i to wśród ludzi niewierzących, już te zasady teokracji tu nie obowiązują. One obowiązywały tylko ten unikatowy czas, kiedy Izrael żył jako 12 pokoleń w ziemi obiecanej. No więc pozostaje to prawo moralne, czyli 10 przykazań na przykład, czy inne przykazania dotyczące właśnie tego, jak żyć wobec bliźnich, czy wobec państwa. I tu my jako wierzący powinniśmy kierować się bardziej duchem tych przykazań niż literą i powinien się bardziej przylgnąć do Jezusa, ufając, że to On, żyjąc poprzez Ducha Świętego w nas, będzie nas uzdalniał do tego, żeby wypełniać ducha tych przykazań, czyli to, co stoi, co Bóg zamierzał, jaki był Jego zamysł stojący za przykazaniami. Na przykład, jeżeli chodzi o przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, to będziemy chcieli rzeczywiście pomagać naszym rodzicom, kiedy już nie udomężnieją, dlatego, że taki jest Boży zamysł, taki jest Boży plan. Nie będziemy szukali obejścia tego, tylko będziemy chcieli przestrzegać tego Bożego zamysłu. Inne rzeczy, na przykład prawo, czy 10 przykazań mówi, żebyśmy nie składali fałszywego świadectwa w sądzie, na przykład. A Pan Jezus rozwija dalej, żebyśmy w ogóle nie procesowali się. Mówi tak, nawet w tym kazaniu na górze, jeżeli ktoś chce się procesować z Tobą i zabrać Ci suknię, oddaj mój płaszcz. I teraz stanąłem przed taką sytuacją, bo razem z bratem mamy problem z spadkiem po rodzicach. Nasza siostra, która nie idzie za Bogiem raczej na pewno, chciała zamieszkać w domu rodzinnym i no, bez żadnego spłacania nas. No i 3 lata już prowadzimy z nią rozmowy, no i nie dały one żadnego rezultatu. I prawnik zalecał, żebyśmy zwrócili się do sądu, żeby sąd podzielił majątek. Ale my z bratem zastanawialiśmy się nad tym dosyć dużo, każdy z nas niezależnie, i zauważyliśmy ten fragment z Ewangelii Mateusza, że jeżeli ktoś się chce ze sobą procesować, o suknię oddaj mój płaszcz. I stwierdziliśmy, że jaki jest Boży zamysł. Czy to, że wierzący w Jezusa mają być frajerami, którzy mają ponosić same tylko straty? Nie. Tu jest głęboka mądrość, dlatego że wikłanie się w procesy sądowe może powodować jeszcze większe straty, a przede wszystkim jest złym świadectwem. Pokazuje, że zależy nam na dobrach tego świata, a tak naprawdę to wszystko, co na tym świecie jest nietrwałe. I mamy skarb w niebie i obydwie stwierdziliśmy, że oddamy jej to, co pozostało po rodzicach. Niech ma. Nie będziemy się z nią procesowali. Bo widzimy w tym głębię Bożego zamysłu, że proces spowodowałby jeszcze pogorszenie relacji, a kiedy my zrezygnujemy, ustąpimy, jest podstawa do budowania jednak jakichś relacji i odbudowywania zepsutych więzi. Więc jest głębia w Bożym prawie, głębia w tym, co Pan Jezus mówi. Warto nie tyle myśleć o tym, jaka jest litera prawa, ale szukać poprzez więź z Jezusem tego, co Bóg w swoich prawach zamyślił, jaką mądrość w nich zawarł i w oparciu o tę mądrość starać się żyć. Sami z tego, z siebie nie jesteśmy w stanie zrobić, ale Duch Święty, który jest w nas, On uzdalnia nas do tego, żebyśmy w taki właśnie sposób żyli. I tego nam obydwojgu życzę. Amen.